Wieczorne spotkania. Wydarzenia związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości.
Żaneta Walentyn, witam Państwa w wieczornych spotkaniach. Dziś mówić będziemy o Orlętach Lwowskich, szachach z młodszym Stalinem i filmie King Kong. Nie łączy się inne wątki, tylko pozornie. Oto najstarszy z Orląt Lwowskich podczas uwięzienia w obozie, to było podczas II wojny światowej, grał w szachy z synem Stalina. Siedzieli w jednym baraku. A co do filmu King Kong, to jego twórca był pilotem amerykańskim, właściwie jego producent był pilotem amerykańskim, który pomagał Polakom podczas obrony Lwowa.
Niech inni zjadą cię, mogą cię, co do Wiednia, Paryża, Londynu, a ja się z Lwowa nie ruszam za mną, za skarb na skaźnie mógł. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobry jak tu? Tylko w Lwowie, gdzie śpiewy ptic polu i płotu wysną. Tylko w Lwowie.
Panie doktorze, Orlęta Lwowskie i jedyne miasto, dziś już nie w Polsce, które otrzymało virtuti militari, Lwów.
Tak, to prawda. Lwów to miasto wyjątkowe, miasto, o którym nie przez przypadek mówiono, że jest zawsze wierne Rzeczypospolitej.
Doktor Zbigniew Giżyński, historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Tak naprawdę jest to jedno z najbardziej polskich miast. Było, bo dzisiaj już oczywiście na skutek przemieszczenia ludności po II wojnie światowej ono ten swój charakter traci, ale historycznie zawsze już będzie miało miejsce w naszych dziejach i nikt tego nie zmieni bez względu na to, jak się te losy potoczyły. Co ciekawe, i tego nie wie już prawie nikt, że gdy Polska była pod zaborami, to Lwów był częścią zaboru austriackiego i był stolicą Galicji. To nie Kraków był miastem stołecznym w Galicji, ale właśnie Lwów. Stało się to troszkę przypadkowo z tego względu, że początkowo w wyniku kampanii napoleońskich i funkcjonowania Księstwa Warszawskiego po Kongresie Wiedeńskim Kraków był wolnym miastem przez w sumie mniej więcej 20 lat. W związku z tym ta stołeczna rola przypadła dla Lwowa. Lwów się wtedy dosyć pięknie rozwinął. I był z całą pewnością, gdy Polska odzyskiwała niepodległość, jednym z najpiękniejszych, najwspanialszych polskich miast. Do dzisiaj Teatr Lwowski jest miejscem szczególnym. I mamy sytuację wyjątkową. Jest rok 1918. Wali się cały ówczesny świat, wali się cała Europa. Mocarstwa, które wydawały się wieczne, jak Niemcy, jak Rosja carska, czy przede wszystkim w tym wypadku, jak monarchia Habsburgów, Austro-Węgry, padają. Nie ma ich. Dziś, jak patrzymy na to, jak wygląda Austria, czy jak wyglądają Węgry, nigdy nie przyszłoby nam do głowy, że to było jedno z najpotężniejszych mocarstw światowych wówczas, obejmujących tak rozległe terytoria. To państwo pada i jest ogromna sprawa, co się będzie działo z tymi terenami. A są to ziemie zamieszkałe i przez Polaków, i przez Ukraińców. Nie sam Lwów, ale już miejscowości pod Lwowem, okolice są bardzo mocno etnicznie zróżnicowane. I co się wtedy ciekawego dzieje?
I przez Żydów dodam.
Tak, tak, oczywiście. Żydów było tam dużo więcej niż Ukraińców. Najwięcej było Polaków, natomiast na drugim miejscu byli Żydzi. Ukraińców było zdecydowanie we Lwowie mniej. Ale co ciekawe, upada to państwo, upadają Austro-Węgry, kończy się wojna, do domu wracają żołnierze. Ci żołnierze, mimo że służyli w armii austro-węgierskiej, byli Polakami, byli Ukraińcami, byli Austriakami, Węgrami, z różnych nacji się wywodzili. Wracający ukraińscy żołnierze też liczą na to, że ich kraj odzyska niepodległość, czy uzyska w zasadzie, bo wcześniej niepodległy, tak jak Polska nie był, w innych wymiarach była ta państwowość ukraińska i chcą przyłączyć Lwów do tej, jak sądzą, odradzającej się Ukrainy. Polska wtedy jest dopiero u zarania niepodległości. Tworzy się wojsko, są niezwykle niebezpieczne sytuacje. Piłsudski musi bronić Warszawy, zabezpieczać granicę zachodnią. Jest konflikt przecież też o Wilno. Już bolszewicy doszli do władzy, zewsząd niebezpieczeństwa. Nie ma tak naprawdę komu upomnieć się o ten Lwów. W związku z tym mieszkańcy Lwowa upominają się o siebie sami i podejmują niezwykle trudną walkę właśnie w listopadzie 1918 roku z ukraińskimi żołnierzami o to, aby ten Lwów dostał się dla odradzającej się Polski.
Powiedział pan, panie doktorze, mieszkańcy Lwowa, no właśnie, ale jeszcze nie wszyscy żołnierze wrócili. Zostały dzieci tak naprawdę, młodzież, studenci, młodzież szkół średnich. Młodzi bardzo ludzie poniżej 25 roku życia. Orlęta lwowskie.
Tak, to prawda. Ta ludność Lwowa to byli przede wszystkim ludzie młodzi, którzy ten wysiłek podjęli. Dlaczego? No ci starsi byli w wojsku. Mhm. Ci starsi byli w wojsku i albo wrócić jeszcze nie zdążyli, albo nawet jeżeli, to byli wcielani do regularnych jednostek. Były nawet delegacje wysyłane do Piłsudskiego, żeby przysłał żołnierzy. On mówi, nie przyślę wam, bo nie mogę. Nie mam, ja muszę tu pilnować takich spraw. Radźcie sobie sami. Jak będziemy mogli, pomożemy, ale na razie musicie sobie radzić sami. I kto wtedy sięga po broń? Sięgają ci, którzy byli za młodzi, gdy wybuchała wojna, w związku z tym nie powołano ich do wojsk krajów, które tam panowały wówczas, czyli w tym wypadku do wojsk austro-węgierskich. I ci młodzi ludzie, przepojeni duchem patriotyzmu, którzy widzą szansę, że są tym pokoleniem, które być może będzie żyło w wolnym kraju, w wolnej ojczyźnie, że spełnią się marzenia tych wszystkich, którzy liczyli na to, że ta Polska odzyska niepodległość. I to oni przede wszystkim sięgają po broń, broń, której niewiele mają, którą muszą zdobywać na garnizonach, na tych siłach, które tam były, przecież także austriackich. I to oni ochotniczo, młodzi ludzie, dziewczęta i chłopcy, głównie chłopcy, ale także dziewczęta, podejmują ten wysiłek. Co więcej, to nie tylko lwowianie. Te Orlęta Lwowskie, czyli ta młodzież broniąca Lwowa, nie wywodziła się tylko z Lwowa. Gdy wieść o tym, że toczą się tam straszne walki, że Polacy muszą walczyć o to, żeby ten zawsze wierny Lwów był znów przy Polsce, gdy się o tym dowiadują harcerze, harcerki, młodzież z innych zakątków Polski, to ona ochotniczo z tych terenów, które są bezpieczne, które są gdzieś w centrum Polski, którym przynajmniej na razie, bo jeszcze nie ma tej nawały bolszewickiej, która nadejdzie, oni także czują się w obowiązku walczyć o Polskę, więc jadą tam, gdzie czynnie można własną odwagą, własnym życiem starać się o tą Polskę zawalczyć na tych wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Więc te Orlęta Lwowskie, to ci wszyscy, którzy za Lwów walczyli wówczas, niekoniecznie nawet będąc mieszkańcami Lwowa i okolic.
Ilu ich było? Bo są takie...
Są najróżniejsze dane. Szacunki, tak. Szacuje się, że wśród tych ochotników było około 6 tysięcy osób. Połowa z nich mniej więcej to byli ludzie stosunkowo młodzi, którzy, tak jak pani redaktor mówiła, nie skończyli nawet 25 lat. Dominowali tacy dwudziestolatkowie. Dominowali ci, którzy byli już w takim wieku, że można było walczyć, ale zdarzały się też przypadki osób niezwykle młodych. Mhm. Najmłodszy uczestnik miał lat 9, zdarzały się osoby 10, 12, 14-letnie. Tutaj do legendy przeszedł mój ulubiony, taki troszkę zapomniany bohater, Antoś Petrykiewicz. Zapomniany, ponieważ tak się złożyło, że jest najmłodszym w historii polskiego wojska kawalerem Orderu Virtuti Militari. Antoś był bardzo odważnym chłopcem, który uciekł od rodziców po prostu, gdy się dowiedział o tych walkach. Zostawił list, że idzie walczyć za Polskę. Został ciężko ranny w walkach z Ukraińcami w grudniu 1918 roku. Mniej więcej 5 tygodni spędził w szpitalu, ale nie udało się uratować mu życia. Medycyna wtedy była słabsza, a też i możliwości oblężonego przecież miasta nie były takie łatwe. Zmarł. Józef Piłsudski pośmiertnie udekorował go orderem Virtuti Militari i jest to jedyny taki przypadek w tak młodym wieku żołnierza z tego rodzaju odznaczeniem, oby już to był zawsze na wieki najmłodszy taki żołnierz, żebyśmy już nigdy nie musieli poświęcać tak młodych ludzi w tak dramatycznej, choć słusznej sprawie.
Kochana mamusiu, idą dziś zameldować się do wojska. Chcę okazać, że znajdę na tyle siły, by móc służyć i wytrzymać. Obowiązkiem moim jest iść, gdy mam dość sił. A wojska brakuje ciągle do oswobodzenia Lwowa. Z nauk zrobiłem już tyle, ile trzeba było. Może już nigdy cię nie zobaczę, mamo, ale pamiętaj, że zawsze będę cię kochał.
O mamo, oczy i oczy, z uśmiechem do mnie mów. Ta krew, co z piersi broczy, ta krew, to za nas dwóch. Ja biłem się tak samo jak starsi, mamo, twar. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Prawdziwym karabinem u pierwszych stałem czat. O nie płacz nad twym synem, co za ojczyznę pan, pan, z krwawą na plamą, odchodzę dumny w dal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. byś mamą ze mną. Nie słyszę twoich słów. W oczach mi trochę ciemno. Obroniliśmy Lwów. Czy jesteś mamą ze mną? Nie słyszę twoich słów. W oczach mi trochę ciemno. Obroniliśmy Lwów. Zostaniesz biedna sama. Baczność za Lwów, cel pan. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi Polski.
Kilka lat temu, przygotowując materiał do książki, chciałem też taki reportaż zrobić, amatorski, filmowy. W końcu tego nie zrobiłem, ale wtedy byłem z kamerą, z kolegami, zrobiliśmy sporo zdjęć i spotkaliśmy tam, na tym cmentarzu Orląt Lwowskich, trzech chłopców. Na oko mało przypominających Polaków. Śniada skóra, tacy trochę Hiszpanie, może Marokańczycy, trudno było wyczuć. Zaczęliśmy z nimi rozmawiać. Okazało się, że są Argentyńczykami, ale każdy z nich miał jakiegoś dziadka Polaka. Przyjechali na wakacyjny kurs języka polskiego do Krakowa, uciekli z tego kursu, kupili sobie bilety na pociąg i przyjechali do Lwowa, bo gdzieś słyszeli, że tu były jakieś lwowskie Orlęta. Stali na cmentarzu Łyczakowskim, nie wiedząc w którą ich stronę. Strasznie trudno było się z nimi dogadać, bo po polsku mówili bardzo słabo, po angielsku też kiepsko. My z kolei nie bardzo rozmawialiśmy po hiszpańsku, nie znaliśmy hiszpańskiego, ale Polak dogada się sercem. Poszliśmy wspólnie na ten cmentarz Orląt, pokazaliśmy im to wszystko. Ja im starałem się to jakoś opowiadać troszkę po polsku, troszkę po angielsku, troszkę na migi, tak żebyśmy się mogli porozumieć. I potem, ponieważ szukaliśmy tych różnych grobów, chcieliśmy zrobić zdjęcia, nie wiedziałem, gdzie jest pochowany Antoś Patrykiewicz, a bardzo mi na tym zależało. I opowiedziałem im historię tego Antosia i oni zaczęli we trzech tego grobu szukać. On jest pochowany tam w katakumbach, jak się potem okazało, w tej takiej głównej ścianie przy tym mauzoleum. I jestem na tym cmentarzu z kolegami, robimy jakieś zdjęcia. Nagle przez cały ten cmentarz słyszę tych naszych polskich Argentyńczyków, którzy wołają Antoine, znaleźli tego Antosia, właśnie oni. To jest taki piękny przykład tego, co się działo wówczas, tych młodych ludzi, którzy, tak jak ci polscy Argentyńczycy, uciekli z zajęć, żeby pojechać do Lwowa, z którym przecież nie mieli nic wspólnego. Nigdy o tym mieście nie słyszeli, coś tam dziadkowie im opowiadali. Ta historia pokazuje, jak bardzo gdzieś tam w naszych sercach, charakterach, genach to wszystko mocno tkwi.
Panie doktorze, udało się jednak obronić miasto, bo w końcu wojska polskie dotarły na pomoc Orlętom lwowskim i polskiej ludności.
Tak, to prawda. Udało się przed Ukraińcami ten Lwów obronić.
W pamiętnym roku 1918.
Relacja generała Tokarzewskiego Karaszewicza.
Brałem udział w ocieczy Lwowa. Stałem wówczas na czele wyprawy, która liczyła około 1000 żołnierzy. Wyruszyłem z Krakowa w kierunku na Przemyśl z 3 batalionami, 2 bateriami artylerii lekkiej i 1 szwadronem kawalerii. Udało mi się zorganizować coś w rodzaju pociągu pancernego, przy czym jednak wzdychałem do nieba, aby pociąg ten nie natknął się na ogień artylerii, gdyż mógłby się wówczas rozsypać w proszek. Po ostatecznym opanowaniu rejonu Przemyśla i przygotowaniu wyprawy, w dniu 19 listopada 1918 stoczyłem na trasie do Lwowa pierwszą potyczkę z nieprzyjacielem pod Grudkiem Jagiellońskim. Nawiązaliśmy przedtem łączność z pułkownikiem Mączyńskim, który wraz z ludnością cywilną i zaimprowizowanymi oddziałami wojskowymi bronił Lwowa. Natarcie szło w 2 kierunkach. Na Rogatkę Łyczakowską w stronę Koszar i na Wysoki Zamek. Moi żołnierze, lwowiacy, a częściowo obok nich i krakowiacy, poszli do walki jak w taniec. Ale walka była ciężka. Ponieśliśmy ciężkie straty. Bitwa toczyła się do 6 rano następnego dnia. O świcie zajęliśmy Łyczaków, ten sam Łyczaków, na którym po tym wiecznym snem spoczęły Orlęta lwowskie. Nocny na natarcie na Wysoki Zamek był także krwawy i zażarty. Walka toczyła się na bagnety krok za krokiem. Pamiętam walki pod Cytadelą i atak na pocztę. W walkach tych młodzież lwowską wspomagały nasza artyleria i ciężkie karabiny maszynowe. Były to bohaterskie dni, ale jednocześnie tragiczne, gdyż nie leży ani w interesie polskim, ani ukraińskim, aby te 2 wielkie narody biły się ze sobą.
Co więcej, udało się wówczas z Ukraińcami nawet porozumieć i zawiązać sojusz przeciwko bolszewikom. I tu jest ten drugi epizod Orląt lwowskich, które znów musiały być pomocne w roku 1920, już nie przed Ukraińcami, ale przed wojskami bolszewickimi. Tu Lwów był niezwykle kluczowy, a mianowicie jakbyśmy spojrzeli na linię frontu z sierpnia 1920 roku, to ona jest bardzo wyciągnięta. Z jednej strony wojska bolszewickie są już pod Warszawą, szturmują Warszawę, bo mamy bitwę warszawską, a z drugiej strony są aż pod Lwowem i tam jest obrona Lwowa, więc te bardzo wyciągnięte granice, tak mniej więcej linia frontu biegła. Wojska, które były pod Lwowem, konna armia Budionnego, dostała rozkaz, aby maszerować na Warszawę i uzupełnić braki, jakie się robiły na skutek właśnie tego wyciągniętego frontu. Stalin, który był oficerem politycznym przy tej konnej armii Budionnego, chciał za wszelką cenę zdobyć Lwów, bo on chciał mieć też swój sukces, chciał też jakieś duże miasto. A Lwów był przecież cały czas jako stolica Galicji, tak naprawdę tym drugim miastem Rzeczypospolitej, zdecydował, łamiąc zresztą rozkazy, żeby szturmować Lwów. Cóż się wówczas okazało? Zaledwie 330 żołnierzy pod Zadwórzem. To jest stacja kolejowa. Ja tam byłem. Tam nawet dojść się nie da. Szliśmy takimi chaszczami, żeby dojść do tego miejsca, gdzie są te groby, by to miejsce zobaczyć na własne oczy, aby tam się pomodlić, chwilkę oddać cześć tym wspaniałym chłopcom i 330 obrońców tego zadwórza stawiło opór tej potężnej konnej armii Budionnego. Zginęło z nich 318. Niektórzy popełniali na koniec samobójstwo, jak się nie udało im przedrzeć, bo bali się zemsty tych bestialskich siepaczy Budionnego, bo to nawet trudno ich nazwać ludźmi, oni tak się zachowywali, jak bestie. Dowodził nimi kapitan Zajączkowski. Nazywamy tą bitwę polskimi Termopilami. I to jest, oczywiście takich bitew, Wizna też niekiedy tak jest nazywana, ale nie do końca słusznie, bo czym są Termopile? 2500 lat temu skromna grupa 300 Spartan postawiła się perskiej armii. Wyginęli wszyscy, ale powstrzymali atak, umożliwiając obronę pozostałym Grekom. Dzięki czemu Grecja jednak obroniła się wtedy przed najazdem perskim, mimo że oni zginęli. I teraz tak samo, to, że powstrzymana została ta konna armia Budionnego na tak długo, ona nie zdążyła pod Warszawę. Manewr Piłsudskiego z Nadwieprza, który wszedł w lukę między wojskami sowieckimi, bolszewickimi, był dlatego możliwy, że tam nie było tej armii Budionnego, która tam powinna już wtedy być. Tych 330 polskich żołnierzy są niczym ci żołnierze Leonidasa. I tak jak po dziś dzień, bo jest pomnik, wspaniały pomnik Leonidasa w okolicach Sparty z napisem: przechodniu powiedz Sparcie, żeśmy tu wszyscy zginęli wierni jej prawom do końca. Tak tych 330 młodych chłopców pod zadwórzem, pod polskimi Termopilami, tak naprawdę w znaczący sposób przyczynili się do tego, że pod Warszawą Polacy rozgromili bolszewików i obronili naszą niepodległość. Oni zapewnili wówczas coś o wiele ważniejszego niż tą obronę Lwowa. Oni wówczas zapewnili tak naprawdę niepodległość Polski, bo gdyby wówczas bolszewicy wkroczyli do Warszawy, inaczej potoczyłyby się losy Polski. Inaczej potoczyłyby się losy Europy. Wśród tych zadwórzan zginął jeden z dwóch synów Jadwigi Zarugiewiczowej. Jadwiga Zarugiewiczowa jest wyjątkową kobietą w naszej historii. Jest to kobieta, która straciła dwóch synów. Jednego pod Zadwórzem, innego w innych walkach, jako Orlęta Lwowskie. To ona w 1925 roku wskazała jedną z trzech trumien, która została z cmentarza Orląt Lwowskich przewieziona do Warszawy i spoczywa w grobie nieznanego żołnierza. Skromna Ormianka polska, Skut, jest tą symboliczną matką nieznanego żołnierza, który spoczywa w tym grobie. Tak się złożyło, że udało się odnaleźć niedawno jej grób. Zmarła, jak się okazało, w Suwałkach. Po wojnie, na skutek różnych zawirowań losu, po II wojnie światowej znalazła się w Polsce, w Krakowie, wreszcie w Suwałkach, tam zmarła. Okazało się, że polscy patrioci, polscy Ormianie doprowadzili do tego, że została jej ciało ekshumowane z Suwałk i spoczęło na wojskowych powązkach. Ale tu jest także nasza historia regionalna, bo jesteśmy przecież w Radiu Pomorza i Kujaw, więc losy naszych miast i miasteczek też są ważne i też jest akcent z Orlętami Lwowskimi. Otóż Jadwiga Zarugiewiczowa wybrała jedną z trzech trumien ekshumowanych na cmentarzu Orląt Lwowskich i to ta trumna, a w zasadzie te prochy, bo trumna została zmieniona, przewieziono do Warszawy i spoczęła w grobie nieznanego żołnierza. Ale kto zdecydował o tym, że to cmentarz Orląt Lwowskich będzie tym miejscem, z którego przywieziony zostanie nieznany żołnierz? Otóż wcześniej odbyło się w Warszawie losowanie jednego z cmentarzy. Wybrano 15 najważniejszych cmentarzy po I wojnie światowej i po wojnie z bolszewikami. To specjalny, wybitny profesor generał Marian Kukiel wybrał takich 15 pobojowisk. I najmłodszy kawaler orderu Virtuti Militari w wojsku, w okręgu warszawskim, dokonał losowania. I wybrał właśnie na skutek losu z urny cmentarz Orląt Lwowskich. Tym najmłodszym wówczas żołnierzem w okręgu warszawskim był Józef Buczkowski. Józef Buczkowski zmarł w latach 80. XX wieku i jest pochowany na cmentarzu w Gniewkowie. Tak się złożyło, że pasjonując się historią i szukając właśnie takich śladów, byłem kiedyś na cmentarzu w Gniewkowie. Przeszedłem go cały, bo nie miałem nikogo, kogo mógłbym się zapytać, gdzie ten żołnierz jest pochowany. Wiedziałem tylko, że jest pochowany w grobie ze swoją matką, że nie ma żadnych napisów dotyczących tego, że był to żołnierz, że był to kawaler Virtuti Militari. Mhm. Udało mi się ten skromny grób tam gdzieś na cmentarzu w Gniewkowie odszukać. Rzeczywiście ze swoją mamą jest pochowany Józef Buczkowski, polski żołnierz odznaczony Virtuti Militari, którego dłoń w 1925 roku sięgnęła do urny, którą przygotował biskup polowy. W tej urnie było 15 karteczek, na każdej był napis jednej z ważnych bitew, jednego z ważnych pobojowisk. Wśród nich było pobojowisko cmentarz Orląt Lwowskich. Ta ręka właśnie ten los wybrała naszego rodaka, ziomka, który spoczywa w bardzo skromnym grobie w Gniewkowie w naszym województwie.
Czasami myślę, że od tej pory minęło chyba ze 100 lat.
Śpiewa Roma Bogdańska, prywatnie żona generała Andersa.
Spojrzenie ma na świat, nie widzi tego, co jest dookoła, i wrócić chce do dawnych dni. Bo coś w nim płacze, coś w nim woda, snem żyje i na jawie śni. Czy jest na świecie taka stacja kolejowa, gdzie ja bym mogła kupić bilet do Lwowa? Czy jest na świecie taki pociąg bez troski, który by zawiózł mnie na dworzec lwowski? A ja wysiadam, a przed dworcem tramwaj czeka. Konduktor ręką mi przyjaźnie daje znak. Pani zmęczona, pani pewnie skądś daleka, a we mnie serce trzepoce się jak ptak. I już nie widzę nic, jestem jak w półśnie. A tramwaj dzwoni, lwowski tramwaj, dziwny nie. Już nie pamiętam, czy był czerwony, raczej zielony, chyba tak. Tu politechnika z tej strony i nagle tchu mi w piersi brak. Zjeżdżamy z góry po Kopernika, potem Sykstuska, poczta tam. Szyny są tuż koło chodnika, jak często kiedyś tędy szłam. Czy jest na świecie taka stacja kolejowa, gdzie ja bym mogła kupić bilet do Lwowa? Czy jest na świecie taki pociąg bez troski, który by zawiózł mnie na dworzec lwowski? Ja na stojąco mogę jechać, mogę w tłoku. Niech tylko wiem, że z okna ujrzę napis Lwów. Ja mogę tydzień, miesiąc, nawet i pół roku, byle dojechać, byle móc go ujrzeć znów. Ten lwowski dworzec mój, ten lwowski tramwaj, ach, żeby to było raz na jawie, a nie w snach.
Polskie Radio PIK.
Losy historii układają się przedziwnie, bo najstarszy żołnierz, przedstawiciel Orląt Lwowskich, zmarł w 2008 roku, czy ja dobrze pamiętam?
Tak, już w czasach stosunkowo współczesnych, niedawno, zmarł ostatni z żołnierzy, którzy z tych chłopców i dziewcząt, którzy wówczas walczyli, więc dożył już współczesnych czasów. Czasów, kiedy Lwów już nie jest niestety częścią Rzeczypospolitej, ale tak już jest w naszej historii, że ci świadkowie historii żyją bardzo długo. Tak. Troszkę szkoda, że nie upamiętniliśmy na skutek przede wszystkim wielu lat życia w komunizmie, kiedy ta pamięć o Orlętach Lwowskich była zakazana, kiedy władze komunistyczne robiły wszystko, aby nie mówić, że w grobie nieznanego żołnierza spoczywa orle lwowskie. Ja nie zapomnę, jak kiedyś zapytałem jednego z ministrów edukacji narodowej, historyka z wykształcenia, to było wiele lat temu, o to, czy wie, kto tam jest pochowany, to był w ogóle zaskoczony, że w grobie nieznanego żołnierza jest jakiś żołnierz. Myślał, że to jest tylko symboliczna mogiła. To się stało na skutek tego, że w okresie PRL-u był to fakt nieznany. Co więcej, cmentarz Orląt Lwowskich został bestialsko zdewastowany. Czołgi rozjeżdżały mogiły w 1971 roku. Mścili się niestety bolszewicy nawet na grobach. I udało się ten cmentarz, choć już nie w tak okazały to mauzoleum, odbudować dzisiaj współcześnie. Natomiast szkoda, że nie udało się tej pamięci przez to Orląt kultywować tak pięknie, jak to robiono w II Rzeczpospolitej. Że nie było takiej celebracji, jaką na przykład w II Rzeczpospolitej robiono w stosunku do powstańców styczniowych. I tu taka ciekawostka. Ostatni powstaniec styczniowy umierał, zdaje się, kiedy odgłosy powstania warszawskiego już się pojawiły w Warszawie. I to piękne jest w tym wszystkim to w historii, że są tacy żywi świadkowie, którzy dożywają współczesnych czasów, żeby można było o tym mówić. Tak jak piękne jest to, że odrodziła się i funkcjonuje w Lwowie drużyna piłkarska Pogoń Lwów, która nawiązuje do tych tradycji przedwojennego sportu w tym mieście, a była to drużyna niezwykle utytułowana, a kilkukrotny mistrz Polski. I mamy jedyną taką historię dzisiaj, że jeden z klubów piłkarskich odwołujący się do tradycji jest poza granicami naszego kraju, w tym mieście zawsze wiernym.
Ukraińcy jednak nie pozwolili na taki kształt upamiętnienia cmentarza Łyczakowskiego, upamiętnienia na tym cmentarzu Orląt, jakbyśmy sobie tego życzyli. Tam był problem właśnie z lwami, prawda?
Tak, był problem z lwami, był problem z pomnikami amerykańskich lotników, którzy pomagali wówczas Polakom w tych walkach. Jednym z nich, tutaj też ciekawostka, o tym prawie nikt nie wie. Wszyscy słyszeli o takim filmie King Kong. No otóż tak. Twórca tego filmu to był amerykański żołnierz, pilot, który ochotniczo walczył o Lwów, tworząc zaczątki polskiego lotnictwa. Słynny dywizjon kościuszkowski 303 to był dywizjon, który właśnie nawiązywał do tych tradycji z okresów walk o Lwów. On się nie przez przypadek nazywał Kościuszkowski. Nie przez przypadek w tym logo tego dywizjonu była amerykańska i polska flaga. On nawiązywał do Kościuszki, który przecież jest bohaterem obu tych narodów. I twórca, wspaniały amerykański przedsiębiorca, producent filmowy, to jest właśnie człowiek, który walczył o Lwów. On już był dorosłym żołnierzem, bo pozostał troszkę w Europie dłużej po I wojnie światowej, ale on także do tych tradycji nawiązywał. Ci amerykańscy piloci są tam na tym cmentarzu również właśnie dzięki temu upamiętnieni, stąd na to też Ukraińcy nie chcieli się długo zgodzić. To jest troszeczkę tak, z sąsiadami nie zawsze żyje się dobrze. Ten Lwów jest miastem, który wtedy udało się nam zachować przy Polsce. Ukraińcy odbili go na skutek zupełnie innych wydarzeń później.
Trudno nawet powiedzieć, że odbili, tak, oni tak, go dostali.
Dostali go, ale no tak się te losy nasze potoczyły. I już niech zawsze między Polakami i Ukraińcami będzie pokój, żebyśmy tutaj wyraźnie to powiedzieli. Tak. Ale to jest też tak, żebyśmy swoją historię wzajemnie szanowali. Ten Lwów już na zawsze będzie polski, bo na zawsze jest częścią naszej historii. A na cmentarzu Łyczakowskim, którego kwaterą jest cmentarz Orląt Lwowskich, przecież spoczywają tak wspaniałe postacie z naszej historii, jak Maria Konopnicka, czy jak Władysław Bełza, twórca słynnego katechizmu dziecka polskiego.
Kto ty jesteś?
To ty jesteś, Polak mały. Na tych wierszach właśnie, na wierszach Bełzy, na wierszach tego wspaniałego poety, który jest na cmentarzu Łyczakowskim pochowany, który nie dążył wolnej Polski, bo zmarł w 1912 roku, wychowywały się te lwowskie orlęta, to im mamy przy kołyskach mówiły, kto ty jesteś, Polak mały. to na literaturze Henryka Sienkiewicza, który też nie dożył wolnej Polski, który zmarł w 1916 roku. Oni się wychowywali. Jan Lechoń, mój ulubiony poeta, napisał kiedyś taki poemat, gdzie stworzył postać historyka. I ten historyk, a zaraz powiem, dlaczego nawiązałem do Sienkiewicza, bo to jest ważne. I ten historyk w tym poemacie mówi takie słowa. Ja jestem od tego, by tam, gdzie polskie serce znękane się garnie, nim słońcem wzejdą wiersze, zapalać latarnie. Tymi latarniami były powieści Henryka Sienkiewicza, które czytano ku pokrzepieniu serc. I gdy zmarł Sienkiewicz, został pośmiertnie sprowadzony do Polski w 1924 roku ze Szwajcarii, przywieziono go specjalnym pociągiem. Pięknie kolejarze nasi przygotowali taki pociąg, kaplicę, ładnie go udekorowali. I gdy w 1925 roku, rok później, był pogrzeb ponowny nieznanego żołnierza z cmentarza Orląt Lwowskich, to tym samym pociągiem właśnie został przetransportowany ze Lwowa do Warszawy nieznany żołnierz z cmentarza Orląt Lwowskich, bo chciano w ten sposób pokazać tą więź, taką duchową, intelektualną między różnymi pokoleniami Polaków i różnymi sposobami, jakimi walczono o niepodległość. Bo walczyliśmy w powstaniu jednym, drugim, trzecim, ale gdy niekiedy nie było siły i możliwości walczyć, albo nie było sensu walczyć, bo szans żadnych nie było, to przecież Chopin walczył talentem swojego muzycznego geniuszu. Mickiewicz, Słowacki, Sienkiewicz, Bełza, Konopnicka tworzyli piękne wiersze. To wszystko sprawiło, że te polskie serca tych młodych Orląt Lwowskich kochały Polskę tak bardzo, że te swoje wspaniałe życie potrafili złożyć wówczas na ołtarzu ojczyzny.
Niech inni se jadą, gdzie mogą, gdzie chcą, do Wiednia, Paryża, do Tyno.
Nieśmiertelny duet Szczepcio i Toncio bawił przez lata słuchaczy przedwojennego polskiego radia Lwów.
Ludziom tak dobrze jak tu, tylko w Lwowie, gdzie śpiewem ci tulu i płucą ze snu. Tylko w Lwowie, i bogacz, i dziad, to co za pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy. A panny to ma słodziutki ten grób, jak sobczyk kolana i mniot. I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko w Lwowie. I szkoda katania, bo co chcesz komu, nie ma jak dwóch. Możliwiejszy dużo ładniejszych jest miast, lecz dwóch to jest jeden na świecie. I z niego wyjechać, tak gdzież ja bym mógł, tam mam cię, ta skaż mnie w bok. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak to?
Tylko w Lwowie,
gdzie śpiewem tytulu i budzę ze snu.
Tylko w Lwowie.
I bogacz, i dziad, tu słosa pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy. A panny to ma słodziutki ten grot, jak sobczyk kolada i mniot. I gdybym się kiedy urodzić miał znów,
tylko w Lwowie.
I szkoda gadania, i co chcesz tu,
nie ma jak tu.
Thank you.
jeszcze jedno pytanie. Panie doktorze, wspomniał pan, że pan był członkiem takiej komisji, która na stulecie niepodległości wybierała paszporty.
Byłem konsultantem historycznym takiego projektu, który przygotowała Wytwórnia Papierów Wartościowych, który ma być wdrożony w życie. Czekam, kiedy on się zmaterializuje, gdzie dokonywaliśmy takiej wstępnej oceny. I wśród tych rzeczy, które się tam wówczas znalazły, ja zasugerowałem właśnie Antosia Petrykiewicza między innymi i wiem, że on ma być uwzględniony.
Pytam o to dlatego, że był też konflikt polsko-ukraiński.
Ten konflikt się pojawił. To troszkę jest tak, że gdy ta idea paszportów się pojawiła, ja od początku sugerowałem, żeby to był Antoś Petrykiewicz. Ktoś ją potem, ten pomysł zmienił, dał cmentarz Orląt Lwowskich. Tak. Okazało się, że to wywołuje emocje, na skutek czego powrócono do tej...
Na polskich paszportach nagle ma się znaleźć cmentarz w obcym już teraz mieście ukraińskim.
To wszystko spowodowało, że wrócono do koncepcji, którą ja od początku proponowałem, czyli do koncepcji konkretnego człowieka.
Człowieka, a nie miejsca.
A nie miejsca, bo to jest troszeczkę tak, że niekiedy trzeba niuansować treści. Poza tym zawsze trudno jest zakwestionować imię i nazwisko konkretnego bohatera, tym bardziej, że on jest symbolem.
Bo Ukraińcy przyjęli to jako prowokację.
Tak, bo zawsze to tak można oczywiście było przyjąć.
Na polskich paszportach ukraińskie miasto,
ale jak
część
widać,
miasta.
Można jakoś tą historię opowiedzieć tak, żeby te emocje tonować. Ja myślę, że także musimy jeszcze troszkę naszych sąsiadów starać się zrozumieć i troszkę starać się im pokazywać, żeby oni też zrozumieli nas, że nikt nie chce dzisiaj im tego Lwowa zabierać, ponieważ jest to miasto, które jest miastem należącym do Ukrainy, ale ono na zawsze troszkę pozostanie w naszej pamięci, bo wielu Polaków przez wiele lat mieszkało i mieszka tam nadal, zwłaszcza Toruń. Jest troszeczkę zobowiązany do tego, ponieważ nasz toruński uniwersytet w 1945 roku tworzyły kadry dwóch polskich uniwersytetów, które zostały poza naszymi granicami po II wojnie światowej, Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Oczywiście troszkę więcej do nas przyjechało tych profesorów wileńskich, ale również lwowianie, również lwowska kadra tworzyła nasz Uniwersytet Mikołaja Kopernika. W związku z tym jesteśmy poniekąd takimi strażnikami tej pamięci również w naszym województwie. W związku z tym warto gdzieś tam pamiętać, że kiedyś my byliśmy kresami Rzeczypospolitej, bo tutaj były zachodnie rubieże.
Zachodnie,
dziś
tak.
Jesteśmy centralną Polską, ale w związku z tym mamy też obowiązek, tak jak ma Wrocław, gdzie trafiła panorama Racławiska, która przecież była eksponowana i powstała we Lwowie, w stolicy Galicji.
Panie doktorze, ostatni przedstawiciel Orląt Lwowskich, to też jest taka ciekawa historia, bo on walczył oczywiście podczas II wojny światowej, trafił do obozu jenieckiego, gdzie przebywał razem z synem Stalina.
Tak.
Grali razem w szachy.
No, w więzieniach ludzie między sobą, prawda, się spotykają. Ta historia tego syna Stalina jest w ogóle ciekawą rzeczą. Niemcy, jak się dowiedzieli, kogo schwytali, to proponowali, że go wymienią za jakiegoś generała. Stalin miał im odpowiedzieć, że on oficerów niższej rangi za generałów nie wymienia, ale rzeczywiście te losy niekiedy różnych żołnierzy na frontach bardzo się potrafią dziwnie potoczyć. Tym bardziej, że pamiętajmy, te lwowskie Orlęta na skutek przyłączenia potem Lwowa już w 1939 roku do Związku Sowieckiego, ich losy także się różnie potoczyły. Wielu z nich potem zostało, mówimy o tych Orlętach, które przeżyły.
Tak.
Wielu z nich zostało zesłanych na Syberię, niektórych wymordowano, niektórzy byli wcieleni siłą w różny sposób także do sowieckich jednostek wojskowych, stąd niektórych losy potrafiły i w taki skomplikowany sposób się potoczyć.
Kończą się wieczorne spotkania i za wspólne słuchanie Dziękuję już Państwu. Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.